teraz przy telefonie moim i Państwa gościem jest pan Krzysztof Zalewski, analityk do spraw Indii i energetyki, obecnie przewodniczący Rady Fundacji Instytutu imienia Michała Bojma oraz redaktor tygodnika w Azji. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Witam obie stolice.
Właśnie dowiedziałem się przed tą rozmową, że przebywa pan obecnie w Luksemburgu, więc może nie zagłębiając się w jakieś wewnętrzne sprawy tego miejsca, ale tak po prostu z perspektywy przechodnia, jak teraz wygląda Luksemburg?
No, cisza, spokój, pusta. To jest tak, że ten mały kraj na ogół tętni życiem i wszędzie słychać ruch. Teraz on jest bardzo spokojnym miejscem. I wygląda tak, jakby zastygł w oczekiwaniu na to, co się zdarzy. Ale rzeczywiście wszyscy jesteśmy nieco tutaj, może nie przestraszeni, ale ostrożni, bo w tej chwili już ponad 200, czy 180 osoba w Luksemburgu zachorowała na koronawirusa, więc no rzeczywiście to już jakby mam wrażenie, że on jest właściwie w każdym miejscu. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że liczba chorych nie przybywa szybko, także mamy wrażenie, że najgorsze mogło już minąć.
No tak jak informuje portal Zdrowie Wprost, który teraz wertuje, szukając informacji o Luksemburgu, to chyba z powodu właśnie tych liczb osób wyzdrowiałych wynikają decyzje tego najmniejszego państwa Unii Europejskiej, że od wczoraj rozpoczęło się to wychodzenie z ogólnokrajowej kwarantanny tamże. Natomiast z tego co widzę, to małe sklepy i restauracje pozostaną jeszcze zamknięte. No ale nie zdzwoniliśmy się, żeby rozmawiać o Luksemburgu, a konkretnie o Azji. Więc może tak najpierw wprost bardzo ogólnie zapytam i potem będziemy z tego jakoś starali sobie poukładać w głowie, jak to wszystko może wyglądać. Jakie są możliwe wpływy epidemii na stosunki w Azji i co to oznacza dla reszty świata?
Zastanawiamy się nad tym od paru tygodni, od początku właściwie, jeszcze od wybuchu tej epidemii w Chinach na początku roku, w naszym zespole Instytutu imienia Michała Bojma, ponieważ zajmujemy się właśnie analizą tego, jak zmiany w Azji, jak mają wpływ na nas, na cały świat i też na Europę, na Polskę. I rzeczywiście te nastroje są bardzo zmienne. Jak czytamy nasze teksty nawet jeszcze z stycznia czy lutego, wszyscy mieliśmy wrażenie, że to jest raczej problem chiński i że on najbardziej uderzy właśnie w Chiny przez to, że tamta epidemia wybuchła i ten kraj najwcześniej zamknął swoją gospodarkę i zamroził życie społeczne. Ale teraz widzimy, że Chiny dość szybko wróciły do pracy, wróciły do życia i są jedynym miejscem, z którego w odpowiedniej ilości można czerpać pomoc. I to jest bardzo nowa dla Chin i dla całego świata, ale też dla Azji sytuacja, w której rzeczywiście Chiny poza oczywistym pewnego rodzaju dominacją, zagrożeniem, no są jednak miejscem, z którego konkretną pomoc można otrzymać. No i druga rzecz, która czytając różne opracowania dotyczące Azji i ludzi, którzy tam żyją i pracują, to jednak można stwierdzić, że wielkim przegranym jak na razie są Stany Zjednoczone. Wizerunkowym przede wszystkim. Po pierwsze dlatego, że Stany Zjednoczone w Azji Wschodniej, Południowo-Wschodniej, Południowej były obecne tak samo jak w Europie od bardzo dawna były obecne i często dostarczały pomoc humanitarną dla tego regionu w wielu momentach, kiedy to było potrzebne. Teraz okazało się, że z powodu własnych problemów USA nie jest w stanie tego robić. Co więcej, powstaje wrażenie, że przywództwo amerykańskie jest zagubione w tym kryzysie, także u siebie, i że ta pandemia ma wpływ na Amerykę negatywny bardzo duży.
A z drugiej strony, pozwoli pan, że wejdę w słowo, bo z drugiej strony są cały czas usilne starania, żeby wymalować Chiny jako tego głównego winowajcę i tego, który doprowadził razem z WHO do skutków, które widzimy dzisiaj. Australia, USA i sojusznicy domagają się zbadania, kto jest odpowiedzialny za pandemię i wskazują właśnie na Chiny. Czy w Azji jest jakaś solidarność z Chinami? Jest jakieś odpieranie tych zarzutów?
Ja mogę powiedzieć na przykładzie Indii, bo je lepiej znam i badam, bo Azja jest bardzo zróżnicowana pod tym względem, także pod względem relacji, reakcji na pandemię. To, co się rzuca w oczy, to jest rzeczywiście to, że w USA nie jest, nawet jeżeli winy ponoszą za epidemię, czy za jej przekształcenie się w pandemię Chiny, to co kraje Azji dowiedziały się, to, że w tej chwili do Ameryki nie można się zwracać o pomoc. Ewentualnie o pomoc finansową, i to rzeczywiście jest ważne, mogą uzyskać od instytucji międzynarodowych, takich jak Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Azjatycki Bank Rozwoju, te wszystkie instytucje finansowe, od których rzeczywiście, które w dużej mierze są finansowane czy przez Stany Zjednoczone, czy też w których Stany Zjednoczone mają duży swój udział. Natomiast to, co niepokoi Indie, szczególnie to jest to, że Stany Zjednoczone odrzucają system międzynarodowy ONZ. Takie przynajmniej powstaje wrażenie w momencie, kiedy jedna z głównych instytucji teraz tego porządku globalnego jest tak silnie krytykowana i kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych mówi o tym, że już nie będzie finansować Ameryka swojej części wydatków Światowej Organizacji Zdrowia. Dlaczego jest to ważne? Dlatego przede wszystkim, że jednak system ONZ-u jest z perspektywy indyjskiej dalej bardzo istotny. Indie dalej na przykład różne programy pomocy rozwojowej w ramach agendy ONZ, tam są te programy prowadzone. Ale też na przykład w samej Światowej Organizacji Zdrowia przewodniczącym jest Etiopczyk, natomiast jedną z wiceprzewodniczących jest Indyjka, Induska. Więc to też jest tak, że ataki na WHO są troszeczkę odbierane też jako atak jednego z krajów bogatej północy czy zachodu na instytucje, których ważną głos uzyskały instytucje globalnego południa, czy też ludzie pochodzący z tak zwanego globalnego południa, czyli z krajów rozwijających się. Także mam wrażenie, że odrzucenie systemu ONZ-u po pierwsze antagonizuje z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, antagonizuje wiele krajów w tym potężnych, takich jak Indie. Po drugie, sprawia, że pozostawia się ten system ONZ-u takiemu graczowi, który w tej chwili jest nim najbardziej zainteresowany, czyli Chinom.
No i jest to dla nich możliwość, jest to dla nich szansa, którą mogą wykorzystać teraz, żeby podnieść się po tej pierwszej fali kryzysu?
Jeżeli chodzi o Chiny, rzeczywiście one widać, że wychodzą z zamknięcia. Wszystkie wskaźniki ekonomiczne mówią o tym, że Chiny radzą sobie w tej chwili zaskakująco dobrze. Oczywiście nie wiemy, na ile te statystyki, które są nam przedstawiane, mają pokrycie w rzeczywistości. Ale ze wszystkich danych, które widać, można stwierdzić, że odbudowuje się przynajmniej produkcja i gospodarka. No oczywiście Chiny nie wiedzą natomiast tego, ile ktoś te towary, które tam są produkowane, będzie kupował, bo one są jako jeden z głównych eksporterów na świecie, zależne koniunktury na całym świecie. Jeżeli nikt nie będzie w Polsce i innych krajach miał pieniądze, żeby kupować chińskie produkty, to oni też nie będą mieli jak to sprzedawać i po co produkować. Dla Chin ważne jest to, żeby tą pandemię raczej ograniczać.
No tak, to jest sytuacja oczywiście z jednej strony brak pieniędzy poprzez trudności gospodarcze, z drugiej strony no właśnie takie kraje jak Stany Zjednoczone i prezydent Donald Trump nakłaniają, żeby rodzime biznesy brały się do roboty i zastępowały powoli te firmy, z których kupowano wcześniej te firmy z Chin. Skoro mówimy o, bo no to wszystko dotyka ludzi tak naprawdę na tym podstawowym poziomie, a Chiny i Indie jako ogromne kraje o dużym zaludnieniu też, no tam jest duża migracja wewnętrzna. Teraz czytałem analizę Instytutu Michała Bojma, w którym pan pracuje, do którego pan pisze, i tam taki tekst, taki fragment zacytuję. Niespodziewany i bezprecedensowy w swoich skutkach wybuch epidemii doprowadził do przywrócenia lub zamknięcia granic między wieloma państwami oraz zakazów poruszania się wewnątrz terytoriów państw. To wiemy. I zdaje się, że ten problem szczególnie dotyka migrantów w Azji, którzy nie mają za co zostać, ale też nie mają jak wrócić do siebie. Z czego to wynika i jak ta sytuacja tych migrantów azjatyckich jest rozwiązywana?
No więc to jest rzeczywiście, poruszył pan w centralny problem gospodarki i społeczeństwa w tej chwili w Azji, w wielu krajach, zwłaszcza tak olbrzymich jak Chiny czy Indie. W Chinach tam, dzięki temu, że otwiera się gospodarkę, ludzie wracają do pracy i w związku z tym mają źródła utrzymania. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że w Indiach wielu osób pracuje na dniówki. 80% ludzi nie otrzymuje pensji na podstawie umowy, tylko no pracuje z naszego punktu widzenia na czarno. I co więcej, ten większym jeszcze stopniu dotyczy to ludzi, którzy pochodzą z jednego stanu indyjskiego, a pracują w innym. I w ich dotyka problem w podwójnie migracji koronawirusa. Po pierwsze dlatego, że tracą pracę, i więc od razu prawie stracili źródło utrzymania, a po drugie jednocześnie tracą dach nad głową, bo wielu z nich mieszka w miejscu, w którym pracuje. Czy to są małe kawiarnie, czy to są niewielkie hotele, czy to są inne zakłady pracy. Często ludzie, którzy nie mają możliwości wynajęcia mieszkania i skorzystania z dachu nad głową, w związku z tym spali u swojego pracodawcy. W tym momencie, w momencie, kiedy stracili pracę, no zostali wyrzuceni często na bruk. Odruchem był taki, że pójść do miejsca swojego zamieszkania, miejsca swojego pochodzenia, ale to też nie było możliwe, bo wstrzymano wszelką komunikację autobusową i kolejową między Stanami w Indiach. W związku z tym ci ludzie, a mówimy o milionach ludzi, o dziesiątkach milionów ludzi, znaleźli się w takiej sytuacji, że nie mają za co żyć w miejscu, w którym mieszkali i pracowali do tej pory, a nie mogą też wrócić, no bo też nie ma takiej możliwości, nie ma środków transportu. Nawet według prawa nie mogą iść do swojego domu, nawet jeżeli to jest wielo byłby dniowy wysiłek, bo jest zakaz poruszania się, tak zwany lockdown, kwarantanna ogólna przyjęta w kraju. W związku z tym to, co oferują miejscowe rządy, to są zapomogi, czy to mówimy o Pakistanie, czy Bangladeszu, czy Indiach, rozdawanie żywności. No i niestety w niektórych miejscach tych ludzi, którzy mimo wszystko starają się poruszać w kierunku własnych miejsc pochodzenia, czekają miejsca odosobnienia, które raczej przypominają obozy. To znaczy zamyka się na określonej przestrzeni ileś osób, daje im się wodę i dwie albo trzy porcje jedzenia na dzień, no i każe czekać na to, aż się sytuacja unormuje. No, to są z naszego punktu widzenia drastyczne metody, ale rząd indyjski stara się wszelkimi sposobami ograniczyć epidemię do tylko niektórych centrów, nie dopuścić do tego, żeby rozlała się po całym kraju w tym sensie, żeby była zjawiskiem powszechnym, no bo tego nie wytrzyma system opieki zdrowotnej. Dlatego te rozwiązania w tej chwili są dość drastyczne.
A jak miarodajne są testy na koronawirusa w Indiach? Nie wiem, czy pan ma dostęp do takich informacji, ale ja patrzę i widzę, że w Indiach zachorowań jest na razie zanotowanych 18, no niemal 19 tysięcy osób choruje na COVID-19, 603 osoby zmarły, co jest dużo mniej niż w Portugalii, Szwajcarii, Holandii, takich mniejszych krajach i wydaje się to być dosyć nieprawdopodobne, skoro mówimy o kraju o tak ogromnym zaludnieniu, jakim są Indie.
To oczywiście intuicyjnie jest trudne do uwierzenia, ale są dwa powody, dla których można tym indyjskim danym mniej więcej ufać. To znaczy na pewno jest dużo więcej osób zakażonych, natomiast rzeczywiście te, które są wymienione w tych statystykach, które pan podał, panie redaktorze, no to są osoby, które rzeczywiście mają duże objawy, także zostały hospitalizowane i tam w tym szpitalu prawdopodobnie wykonano test.
Czyli
nie mam wątpliwości, że tych osób jest przynajmniej kilkakrotnie więcej. Natomiast to, co jest ważne, to jest też, żeby my w Europie jednak żyjemy w kraju, w systemie otwartych granic. Indie właściwie tych granic mają fizycznych, otwartych bardzo niewiele przejść. Czy to jest Pakistan, czy to jest Bangladesz, dosłownie jest kilka punktów, w których można granice przekroczyć. Podstawowym sposobem dotarcia do Indii to jest samolot i ruch lotniczy. W związku z tym ta wymiana ze światem zewnętrznym nie jest tak masowa, jakbyśmy byli do tego przyzwyczajeni w Europie. Więc do Indii sam wirus dotarł dość późno. To znaczy dopiero z początkiem marca stało się to, zostało to zauważone jako problem społeczny i zresztą też w taki dość najpierw nietypowy sposób, bo uważano, że to są wyłącznie przypadki, które ktoś przywiózł właśnie ze sobą, natomiast że z powodu pogody, ciepła, klimatu, wirus nie będzie się w Indiach rozprzestrzenił. Sami jeszcze też niedawno wierzyliśmy w to, że COVID jest chorobą, która umrze z powodu warunków atmosferycznych na przełomie wiosny i lata, czy też może późną wiosną, bo jak zrobi się ciepło. Okazało się, że właściwości tego wirusa są inne, ale percepcja była taka, że długo po prostu w Indiach to nie był problem. Późno zaczęto testować, ale też późno nastąpiły przypadki zakażeń między Indusami. Na początku były to osoby wyłącznie wracające z zagranicy. W związku z tym, odpowiadając na pana pytanie, prawdopodobnie kilka tygodni w rozwoju epidemii Indie są za nami, za Europą. No i niestety ta dość szybko podwaja się ilość zachorowań w Indiach. Jeszcze, o ile pamiętam, w piątek było ich o 1/3 mniej.
Pozwoli pan, że jeszcze wrócę do tematu tej relacji między Indiami a Chinami, bo to są te dwa największe giganty, można by powiedzieć, w kontynencie azjatyckim. No i z jednej strony łączy je współpraca, ale z drugiej strony konkurencja. I czy Indie w tej konkurencji gospodarczej teraz mają jeszcze jakieś szanse z Chinami? Czy w ogóle uda im się uchronić przed kryzysem na kontynencie?
Więc to, przepraszam, chciałbym zrobić krok do tyłu w przeszłość. To znaczy, na początku lat 90. Indie, to wielkość gospodarki indyjskiej to było mniej więcej 1/3 gospodarki chińskiej. Obecnie jest to 1/5. Czyli mówimy o wielkościach ze sobą jednak nieporównywalnych. Przewaga Chin nie podlega dyskusji. Dla Indii podstawowym problemem, czy też wyzwaniem ostatniego czasu było to, jak sprawić, żeby dogonić Chiny. I tutaj w ciągu ostatnich dziesięcioleci rzeczywiście wzrost gospodarczy i polityki rządowe powodowały to, że Indie się rozwijały bardzo szybko. Natomiast jest problem z dogonieniem Chin w tym sensie, że nawet jeżeli Chiny rozwijają się w tempie 6% rocznie, a Indie 10%, tak jak to było w ostatnich latach, no to jakby bogactwa w Chinach przybywa znacznie szybciej co roku. A po prostu ta podstawa, od której się liczy, te 10% i 6% jest zupełnie inna. Dlatego Indie musiałyby dokonać nieprawdopodobnego skoku rozwojowego, żeby być w tej samej kategorii wagowej co Chiny rozpatrywane, jeżeli chodzi o wielkość ich ekonomii. Wygląda na to, że w tej chwili jeszcze nie mamy odpowiedzi na to, w jaki sposób Indie zareagują na koronawirusa, ponieważ ta pandemia tam dalej się rozwija i nie wiadomo, jak będzie miała głębokie skutki dla Indii. To, co wiadomo, natomiast to jest to, że w Indie mają dość wysoki dług publiczny, około 70%. W związku z tym tych dodatkowych pieniędzy nie bardzo skąd jest brać. Wiadomo niestety, że w Indie nie są przygotowane do podjęcia roli czy przejęcia roli fabryki świata. Po prostu w Chinach tak wiele jest procesów produkcyjnych już zlokalizowanych, że Indie nawet gdyby chciały zaprosić do siebie jeszcze większą ilość inwestycji zagranicznych, to nie są w stanie zaoferować tak samo korzystnych warunków jak w Chinach. Po prostu jest tam za mało elementów procesów produkcyjnych, które są rozciągnięte właściwie po całym świecie.
No a teraz dogonić będzie jeszcze trudniej, no bo Indie z jednej strony ta cała grupa robocza to są ludzie, którzy są teraz najbardziej dotknięci, tak jak pan powiedział, tą sytuacją, zarabiając dniówki, nie mogą pracować, nie mogą wykonywać żadnych takich zajęć, które by pozwoliły im się utrzymać, a z drugiej strony na tym chyba musi też tracić bardzo ta, no tak potocznie nazywając, wyższa kasta tych bogatych mieszkańców, obywateli Indii, czyż nie?
No, spojrzałem ostatnio na listę najbogatszych Indusów i porównywałem ich wartość majątku w tym momencie i rok temu na kilkanaście osób na liście Bloomberga. Właściwie wszyscy stracili po 1/3 majątku, bo to są spółki giełdowe. Jak spada wartość akcji na giełdzie, ich pakietów, to tak samo spada ich wartość ich majątku. Tylko są dwaj miliarderzy, którzy zdecydowanie zyskali od zeszłego roku. I to jest informacja zła i dobra. Zła jest taka, że pierwszym z nich jest osoba, która kontroluje największą sieć supermarketów w Indiach, które mają taką dewizę tanio, szybko, blisko i otwarte. To znaczy, ponieważ w Indiach właściwie wszystkie inne sklepy poza tymi najbardziej podstawowymi dotyczącymi żywności i sprzedające artykuły medyczne zostały zamknięte, no on miał akurat szczęście, a poza tym miał taką strategię rynkową, że dawał towary podstawowe w jak najniższych cenach. I teraz oczywiście jest jednym z nielicznych przedsiębiorców, którzy działają jeszcze intensywniej niż przed czasami zamknięcia. Na podstawowe artykuły popyt się w Indiach zwiększył. A druga wiadomość z tej listy najbogatszych Indusów to jest osoba, która kontroluje taki między innymi firmę, która się nazywa Serum Institute of India i produkuje szczepionki. Nie zdajemy sobie może tak do końca sprawy, jak bardzo zależymy w Europie i na świecie od indyjskiego przemysłu farmakologicznego i farmaceutycznego. Ta firma szczyci się tym, że co drugie dziecko na świecie zostało zaszczepione za pomocą leków wyprodukowanych przez nią. Ponieważ ta firma podjęła też wyzwanie przygotowania szczepionki na koronawirusa, to jej akcje też wzrosły i tym samym majątek jednego z najbogatszych Indusów. I to jest być może wiadomość pozytywna, to znaczy, że Indie dzięki rozwojowi też swojego przemysłu farmaceutycznego, być może to jest ta luka, która pozwoli im rozwijać się dalej mimo pandemii.
przeniósł pan nas w przeszłość gospodarczą Indii i Chin. Także ja też do tej przeszłości, ale już innego sąsiada, mianowicie Pakistanu, Indie i Pakistan. Trwający od lat konflikt o Kaszmir. Czy on teraz jest w jakimś stanie zamrożenia? Co się o tym mówi?
To jest... Musimy sobie zdawać sprawę, że niestety to trafia do naszych mediów w momencie, kiedy właściwie najbardziej dramatycznych, kiedy Indiom i Pakistanowi grozi wojna. Ale niestety realność jest taka, że to jest trochę tak jak ta linia kontroli, która dzieli faktycznie terytorium kontrolowane przez Pakistan od terytorium w Kaszmirze kontrolowanego przez Indie. No to jest tak troszkę jak na froncie we wschodniej Ukrainie, że tam właściwie codziennie giną ludzie, giną żołnierze. I w związku z tym ten konflikt się tli. Tym, co można powiedzieć, że w jakiś sposób to, co się zmieniło w ostatnim czasie, to jest inicjatywa ożywienia takiej organizacji międzynarodowej zwanej SAARC, czyli współpracy między państwami Azji Południowej, do którego należą Indie i Pakistan i różne mniejsze państwa regionu. I to, co jest ciekawe, to z inicjatywy Indii, które pierwsze wpłaciły pieniądze dodatkowe na fundusz zwalczania epidemii i jej skutków i zaproponowały taką zasadę, że z niego może brać ten, kto potrzebuje po wypełnieniu wniosku i zgłoszeniu takiego zapotrzebowania. Wygląda na to, że po raz pierwszy od dłuższego czasu, przynajmniej w ramach instytucji regionalnych, Pakistan i Indie są w stanie współpracować. I rzeczywiście natężenie konfliktu granicznego między Indiami a Pakistanem na ten moment osłabło. Ale to nie znaczy, że w następnych dniach czy tygodniach nie zostanie to odmrożone, chociażby z tego powodu, że zawsze wojna czy konflikt jest dobrym sposobem na odwrócenie uwagi opinii publicznej od wewnętrznych kłopotów.
Natomiast czy da się od koronawirusa odwrócić uwagę właściwie takim konfliktem? Pewnie w Indiach i w Pakistanie tak, no i będzie to też przykuwać naszą uwagę, jeżeli tam miałoby się coś takiego rozwijać. Zmierzam ku końcowi naszej rozmowy, natomiast chciałem jeszcze zapytać pana, jeśli mogę, o osobistą opinię, ponieważ tu nie chodzi o przedstawianie jakichś, tylko może na podstawie tego, co pan czyta, co pan wie, jak pan uważa, czy ten wirus COVID-19 to jest wirus, który mógł być stworzony przez człowieka w formie broni biologicznej, czy jednak trzymałby się pan tej tezy, że jest to wirus pochodzący od zwierząt, który przedostał się na człowieka zupełnie, można by powiedzieć, przypadkiem? Bo jest to temat, który roztrząsamy na naszej antenie i właściwie wszyscy się nad tym głowią i troją i słuchacze też się angażują w tę dyskusję i dzwonią do nas i pytają. Jedni mówią, że jest tak, inni mówią, że jest inaczej, że trzeba się obudzić albo że nie. To tak już zupełnie z ciekawości, skoro rozmawiamy, tematem pańskiej ekspertyzy jest właśnie, obszarem pańskiej ekspertyzy jest właśnie Azja, z której, no jakby nie patrzeć, cała ta pandemia ruszyła, no to jak pan sądzi?
Odpowiem tak, że z punktu widzenia Indii, Indie są wspaniałym miejscem, ponieważ tam krzyżują się wszystkie teorie spiskowe na całym świecie. Jedni wierzą w to, że to był wirus podrzucony Chińczykom przez Amerykanów, inni wierzą w to, że to on się wydostał z amerykańskich, z chińskich laboratoriów. Wydaje mi się, że jest to jednak bardzo mało prawdopodobne, żeby ktoś pracował nad użyciem tego rodzaju koronawirusa jako broni. I tutaj nie jestem medykiem i nie mam absolutnie żadnego przygotowania od tej strony. Natomiast myślenie o przygotowanie broni, które było tak niebezpieczne i tak łatwo się rozprzestrzeniało, musiałoby zakładać też to, że jest ryzyko za infekowania własnej populacji w taki sam sposób jak innych. W związku z tym wydaje mi się, że jako broń jest to po prostu tak mało skuteczne, że byłoby z punktu widzenia wojskowych bardzo złym pomysłem.
No to dziękuję bardzo za te opinie i też za cały ten wywiad, podczas którego mogliśmy się dowiedzieć troszkę więcej, co w Indiach, co w Azji Południowej. Moim i Państwa gościem był pan Krzysztof Zalewski, analityk do spraw Indii i energetyki, obecnie przewodniczący Rady Fundacji Instytutu imienia Michała Bojma oraz redaktor tygodnika w Azji. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że do tematu Indii jeszcze na antenie Radia Wnet w niedalekiej przyszłości powrócimy.
Dziękuję panu, dziękuję państwu. Życzę miłego popołudnia.
Wzajemnie. A teraz, skoro zakończyliśmy ten długi wywiad, to posłuchamy sobie dłuższego utworu zespołu The Doors, The End.